Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku będziemy żegnać jeden z ważniejszych seriali ostatnich lat.
A chodzi oczywiście o Sex Education, superprodukcję, jeden z najpopularniejszych seriali na Netflixie, który zaczął się w 2019 roku, a kończy się w 2023, czwartym i ostatnim sezonem.
Mamy też wsparcie.
Szkoda czasu na złe seriale.
I jak zwykle, kiedy pojawia się tytuł serialu Sex Education, to pojawia się też nasza gościni, dr Agata Lewe-Kurilla, psychoterapeutka, seksuolożka, Instytut Pozytywnej Seksualności. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Dlatego, że jesteś również fanką seriali, często je oglądasz i lubisz z nami o nich dyskutować, więc zaprosiłyśmy cię dzisiaj właśnie po to, żebyś pożegnała z nami Sex Education, bo chyba wszystkie jesteśmy bardzo pozytywnie nastawione do tego serialu. Ja mam z nim ogromny sentyment i będzie mi go po prostu trochę brakowało.
Przyznam szczerze, że musiałam aż zgooglować, żeby sprawdzić, czy to naprawdę jest ostatni sezon, bo nie mogłam w to uwierzyć też ze względu na końcówkę. Jakieś takie mam poczucie niedosytu, że ten ostatni sezon jakoś nie wyczerpał tych tematów, zwłaszcza, że te tematy stały się takie głębsze, cięższe, bardziej dorosłe i też takie, myślę, że nie tylko do zidentyfikowania się dla tej grupy młodzieżowej, ale też i młodych dorosłych i osób, które wchodzą w dojrzałość taką pełną i pełniejszą, więc tutaj z jakimś smutkiem jestem zdecydowanie, a serial jest absolutnie obowiązkowy bez względu na swoje zainteresowanie seksem.
Bo to jest też taki serial, który moim zdaniem właśnie z tym poczuciem niedosytu skończył się nieźle, jeżeli chodzi o atmosferę, ale myślę, że do finału jeszcze przejdziemy, więc najpierw chciałam ciebie zapytać, jak z twojej perspektywy, perspektywy seksuolożki, jakie tematy wrzucił, a są najważniejsze właśnie przez te 4 sezony, bo dużo było takich tematów związanych z seksualnością, które Sex Education poruszyło w taki mainstreamowy, popkulturowy sposób.
No oprócz takich polityk tożsamościowych, które są mi jakoś bliskie, czyli kwestie praw osób LGBT+, ale właśnie z dużym rozszerzeniem na plus, gdzie mowa też w ostatnim sezonie o więcej, bo to już też wcześniej było debatowane na temat pojawienia się osób aseksualnych, pojawienia się osób z niepełnosprawnością jakąś, osoby, które przechodzą choroby w trakcie dojrzewania czy dorastania. No kwestia nie tylko dojrzewania, ale też właśnie tego, co się może wydarzyć naszej seksualności wskutek wydarzeń życiowych, preferencje seksualne różnorodne, w bardzo normalizujący sposób pokazane niejako jakieś dziwactwo czy jakaś egzotyczna forma fetyszyzacji różnych praktyk seksualnych, tylko właśnie super seks pozytywna narracja o tym, że poznaj siebie, poznaj swoje ciało, naucz się to komunikować, dbaj o swoje granice, zadbaj o swoje bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne i działaj. Seks jest przyjemny, seks jest dostępny, jeżeli go pragniesz, a jak nie, to też jest to całkowicie okej, żeby odmawiać, żeby nie decydować się, żeby czuć się niegotowym czy niegotową na seks. Ja tu mam całą listę rzeczy z ostatniego sezonu, co związana właśnie z tymi tematami, które jakoś tak mam wrażenie, że jeszcze jakoś dokręcają tą listę różnych zagadnień.
Wydaje mi się, że to było najważniejsze w tym serialu, że on porusza dużo zagadnień, które są ważne, które są kluczowe też w życiu nastolatków, które no, na pierwszy rzut oka być może nie nadają się na komedię, a właśnie są podane w ten komediowy sposób. I to, że mieliśmy do czynienia z serialem młodzieżowym, jakich jest wiele, mamy masę Euforii, innych różnych dram nastoletnich skierowanych właśnie do młodszych ludzi, do młodych dorosłych, ale brakowało czegoś, co będzie zabawne i będzie jednocześnie inteligentne. I wydaje mi się, że Sex Education bardzo często tym wygrywał właśnie, swoim humorem i też swoim takim przegięciem w podejściu do różnych spraw, przerysowaniem ich.
No też sposób, w jaki on jest nakręcony i to, jak ubrana jest młodzież, tak to, że to się dzieje w takiej czasoprzestrzeni, którą trudno jest uchwycić, że właściwie to może być prawie wszędzie, mówię, że prawie, bo jednak taka gotowość do otwierania tematów, ta responsywność dorosłych, ta uważność na pewne rzeczy, to takie wydaje mi się idylliczne, no, jakbyśmy miały zestawić sex education właśnie z euforią, o której tutaj też często i wy, i my rozmawiamy, to jakby to jest, to są dwa inne światy, chociaż zupełnie jakby ważnym jest, żeby zobaczyć, że i ten świat, i ten się dzieje na naszych oczach, czyli jest jakaś idea, do której warto dążyć, jest jakaś taka nadzieja na przestrzeń, gdzie właśnie uszanowane są prawa człowieka, że młody, dorastający człowiek może być usłyszany i usłyszana. No i jest jakaś realność zagonienia, bycia zanurzonymi w izolacji social mediów, porównywania się do nienamacalnych jakichś ideałów plus substancje psychoaktywne, które wpływają też na to, w jaki sposób radzimy sobie ze stresem albo odcinamy się od własnych emocji. To tutaj sex education jakoś jest tutaj zabarwiony taką nieobecnością tych, znaczy właśnie nie, źle bym powiedziała, jakbym powiedziała, że tam nie ma trudów życia i też trudnych doświadczeń, bo rozmawiamy o traumie, rozmawiamy o samobójstwach wśród osób transpłciowych, zwłaszcza rozmawiamy o przekroczeniach seksualnych, ale jest to zrobione w taki sposób, że można się z tym zidentyfikować, poczuć empatię, poczuć zrozumienie i też tak jakoś tego nie odsunąć, że to jest, że to się nie dzieje, bo ja mam wrażenie, że jak są trudne tematy omawiane, to można poczuć, że są zbyt zagrażające, bo jednak dzieją się, no jakby wiemy o tym, że jest przemoc seksualna, że jest erotofobia, że jest homo, transfobia i tak dalej, i tak dalej.
To może teraz tak dla tych z Was, którzy jeszcze nie widzieli, które jeszcze nie widziały Sex Education, cała historia opiera się na grupie licealistów, później oni są trochę starsi i mamy głównego bohatera, Otisa, w tej roli Asa Butterfield i Otis jest synem bardzo popularnej seksuolożki, psychoterapeutki i w wyniku różnych okoliczności decyduje się otworzyć coś na kształt poradni seksuologicznej w swojej szkole. Na początku jest to poradnia, która funkcjonuje w jakiejś takiej starej toalecie, gdzie pobiera opłaty za to, że pomaga uczniom, uczennicom, osobom uczącym się w różnych wyzwaniach związanych z życiem seksualnym, sam mając swoje problemy. No i w tym czwartym sezonie jesteśmy w takim momencie, gdzie ta szkoła, do której chodził Otis oraz jego przyjaciele Maeve i Eric, została zamknięta, więc mamy takie nowe rozdanie. Też to było potrzebne prawdopodobnie, żeby trochę przyspieszyć tę fabułę, trochę ją zmienić, wprowadzić dość swobodnie nowych bohaterów, nowe bohaterki. I Otis ląduje w nowej szkole i tam rozpoczyna się pewnego rodzaju rywalizacja, bo jest inna właśnie taka, oni się nazywają sami siebie terapeutami, jest inna terapeutka i rozpoczynają się wybory, kto ma być tym szkolnym terapeutą. Cały czas mówimy o 17-latkach, tak? Czyli o osobach niepełnoletnich, nie terapeutach wyszkolonych i tak dalej, którzy funkcjonują jakoś w tym systemie szkolnym.
Ja dzisiaj słuchałam wywiadu z Lori Nunn i ona mówiła, że ta zmiana szkoły, to znaczy to, że oni wcześniej chodzili do liceum Moordale, które było bardzo konserwatywne, w którym nauczyciele, władze szkoły jakoś nie pozwalały na to, by otwarcie mówić o swojej seksualności i dlatego Otis zaczął działać, zresztą w dużym porozumieniu z Maeve, w której się potem zakochał, to było wymuszone tym, że po prostu zamknięto, czy właśnie zniszczono im plan zdjęć. I nie mogli już po prostu kręcić na tym kampusie, na którym kręcono to wcześniej. I nastąpiło takie przejście bardzo interesujące od szkoły w Moordale, która była taka zamordystyczna, konserwatywna, do szkoły, powiedziałabym, że być może konsultantem tego sezonu był minister Czarnek, który opowiedział o swoim najgorszym koszmarze, jaki tylko może sobie wyobrazić, o tym, jak może wyglądać szkoła. No i właśnie na tej podstawie Lori Nunn wymyśliła szkołę kolejną, do której poszli nasi młodzi bohaterowie.
Tak, to jest taka szkoła, w której osoby niebinarne, transpłciowe są najpopularniejszymi osobami w szkole.
Ja myślę, że to akurat nie jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, że to jest właśnie taka bardzo otwarta i równościowa szkoła, którą się...
No, ale to jest też pokazanie, bo na przykład w Mordale mieliśmy takie stereotypową tą grupę najpopularniejszych osób, czyli takie, które znamy z tych amerykańskich seriali młodzieżowych, bardzo podobna była ta grupa. W jakiś sposób jednak w klimacie serialu, ale tutaj mamy jakieś pokoje do medytacji, jest bardzo równościowe, proekologicznie. No to jest taka szkoła marzeń.
Wszystko na tabletach.
U nas to się negatywnie kojarzy to słowo, ale takie też woke trochę, to znaczy po prostu jest bardzo równościowo, jest bardzo wkluczająco i jest również bardzo różnorodnie.
To mi się pojawia tutaj kilka wątków między przerwą. Jeden jest związany właśnie z tą różnicą w pokoleniach różnych seksterapeutów i tego, że 17-latki w ogóle mogą sobie dać przyzwolenie, ale też mogą mieć wiedzę wystarczającą, żeby służyć tego typu usługi poradnictwa seksuologicznego, także do tego zaraz wrócę. Druga kwestia to jest nowa szkoła i to poczucie zmiany okoliczności, bo tak jak właśnie można się identyfikować z taką szkołą, gdzie panuje zamordyzm, trzeba ubierać się według pewnych reguł, zachowywać według pewnych reguł, nauczyciel przychodzi i każe ci wyciągnąć wszystkie artefakty, które by mogły identyfikować się z jakąś subkulturą, co jest w ogóle też dużym tematem w Wielkiej Brytanii, dotyczącym na przykład tego, jak czesać włosy i kwestia rasizmu, który też się w ten sposób może manifestować, żeby pewne fryzury dopuszczać i w pewien sposób dyskryminować osoby, które takie uczesanie włosów jest albo niemożliwe, albo wymaga bardzo dużo czasu. No i też kwestia tych różnic klasowych, to też bardziej widać w Wielkiej Brytanii, ale ja się tym jakoś zajmuję na naszym polskim poletku z taką analizą na razie bardziej z prywatnych obserwacji wynikającą właśnie ze zmian wynikających z dużych różnic w statusie socjoekonomicznym i przepaści między młodzieżą, która może sobie pozwolić na bycie woke i osobami, które właśnie do dostępu do tabletu albo umiejętności korzystania z pewnych źródeł technologii ma ograniczone, to też się pojawia taki wątek właśnie tego, jak nawet Otis przychodzi do nowej szkoły i przynosi ulotki, a ktoś mu mówi, że to jest sorry, ale to jest papier i że zabijasz drzewa i takie poczucie, że tu może się wkraść wstyd, taki wstyd związany z tym, że nie jestem wystarczająco woke albo nie nadaję tym samym kodem kulturowym. To jest taki rodzaj wstydu, z jakim współczesne młode osoby bardzo często się mierzą i też trafiają na terapię ze względu na chęć przynależenia i tą wiedzę, że już powinno się mówić pewnym językiem, mieć pewną wiedzę na temat różnorodności, a jednocześnie jest tak być może deklaratywność, ale niezmierzenie się, niewykonanie tej pracy dookoła postaw. To znaczy, jeżeli pochodzę z rodziny, gdzie jest rasizm albo gdzie jest pewien kulturowy, religijny sposób myślenia, to być może nie mam dostępu do wiedzy o tym, że wchodzę w świat, gdzie trochę inaczej się myśli, inaczej się mówi, inaczej się traktuje osoby, które reprezentują właśnie różnorodności w tych obszarach. I także nowa szkoła, nowe wymagania, nowy sposób do przystosowania się, nowy stres mniejszościowy wynikający właśnie z tego, że kiedyś się było najpopularniejszą dziewczyną w szkole, a dzisiaj się okazuje, że muszę siedzieć sama przy swoim lunchu. W ogóle historia Ruby myślę, że jest też bardzo poruszająca, kiedy dowiadujemy się, w jaki sposób ona stała się tą najpopularniejszą mean girl, która właściwie później znęca się w jakimś sensie nad innymi, a tu ta historia między nią a drugą główną bohaterką, chyba wszyscy są głównymi bohaterami w pewnym sensie, ale kiedy mamy tą nową seksterapeutkę O, która stworzyła takie swoje performatywne O, a tak naprawdę jest też, ma swoją historię. Przypomina mi ta postać bardzo wątek w filmie Short Bus, nie wiem czy go znacie, ale to jest pierwszy taki polecony mi, jak zaczęłam studiować seksuologię, ktoś się mnie zapytał, czy właśnie znam filmy, w których są inne postaci seksuologiczne i właśnie w Short Busie jest pani doktor, psychoterapeutka, seksuolożka, która nie może mieć orgazmu i wyrusza w taką podróż wewnętrzną, poznając światy, żeby dowiedzieć się czegoś więcej w ogóle o seksualności ludzi, o tym, że seksu uczymy się nie z książek, tylko z praktyki, z takiego bycia w tych seksualnych przestrzeniach. To myślę, że sex education właśnie otwiera nam te wrota do tych równoległych światów, gdzie seks może być całkowicie prostolinijny i w dobrym sensie zwyczajny, ale też może być pełen jakiejś właśnie kreatywności, fantazji i tutaj właściwie czym chata bogata, że każdy może znaleźć dla siebie jakąś przestrzeń.
To jest ciekawe, że wspomniałaś o Short Busie, dlatego że ten film się w ogóle kojarzy z Sex Education jako taki film, który, on ma chyba z 15 lat już w tym momencie, jako taki film, który również podchodzi z dużym dystansem do tych tematów, to znaczy nie jest taki w 100% na serio i wydaje mi się, że to jest doskonałe podejście też takie edukacyjne, jeśli chodzi o tego typu tematy. Też powiedziałaś o wielu nowych miejscach, rzeczach, które się pojawiają. Są też nowi bohaterowie i bohaterki, osoby bohaterskie. Mamy już ten cały pejzaż tej szkoły jest naprawdę zróżnicowany, bo i bardziej wchodzimy w kwestie osób z niepełnosprawnością, jest dziewczyna, która nie słyszy, wcześniej był chłopak, który jeździ na wózku, on dalej jest jednym z bohaterów. No i też mamy dużo bardziej queerowe środowisko.
I to jest też bardzo ciekawe, bo aktor, który gra chłopaka na wózku, to nie wiem, czy wiecie, jest niezwykle popularną postacią w Wielkiej Brytanii, ponieważ on był pełnosprawnym zawodnikiem rugby i jego niepełnosprawność właśnie bierze się stąd, że był wypadek w trakcie jednego z meczów, w którym nawet była wielka dyskusja, czy nie zabronić tych meczy, czy w ogóle młodzież może brać udział w tego typu sporcie. I to jest taka osoba rzecznicza, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością z Wielkiej Brytanii, więc ja też bardzo lubię historię tego bohatera, który też jednocześnie nie jest jednoznaczny, czyli tutaj Sex Education nie weszło w taką narrację, która się zdarza w popkulturze, że jeżeli ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, to od razu jest osobą w jakiś sposób miłą, nieroszczeniową i wymagającą jakiejś opieki i jakimś takim jednoznacznie dobrym bohaterem. On jest taki bardzo realne, z krwi i kości, popełnia błędy, czasami zachowuje się nie w porządku, czasami jest chamski, czasami jest przyjazny, więc to jest też taka postać, na którą chciałabym zwrócić uwagę.
To zresztą tak się wpisuje trochę w logikę Sex Education, dlatego że w poprzednich sezonach również dostawaliśmy osoby, postacie, które grają znane osoby, tak? Na przykład Jemima Kirk, która jest dosyć znaną aktorką i właśnie była takim troszeczkę gościnnym występem w Sex Education. W tym sezonie jest jeszcze lepiej. Już o tym rozmawiałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że jest Hannah Gadsby, że jest Dan Levy i uwaga, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, bo tam jest również książę Jeffrey z Gry o Tron.
Tak, jest kumplem brata Maeve.
Niesamowite, ja w ogóle tego nie zauważyłam, ale Hannah Gadsby, ja jestem absolutną fanką, taki zbieg okoliczności, że kilka dni wcześniej oglądałam jej ostatni stand-up na Netflixie i sobie myślałam też, jaką ta osoba przechodzi transformację, jakby też ugłaśniając swoje ograniczenia wynikające z byciem z neuroatypową osobą, która jest na spektrum i opowiada w humorystyczny sposób, ale nie tylko właśnie wątki związane z byciem nieheteroseksualnym człowiekiem, który w różny sposób jest czytany przez społeczeństwo, ale to jak w takim sprzężeniu zwrotnym czytane są jej reakcje, jak ona czyta reakcje świata wobec siebie, że to jest jeden czasami wielki gaslighting, że właściwie nie wiadomo o co komu chodzi, w jaki sposób to wpływa na jej w ogóle jej podejmowane decyzje w życiu, więc pojawienie się w Sex Education z tym całym jakby, z tą wiedzą, że tutaj mamy też rodzica, który chce szerzyć seks edukację poprzez tworzenie podcastu. Bardzo mi się tutaj ta postać podoba.
W tym serialu jest tak, że tam jest tak duże natężenie tych tematów, że ja jak tak sobie zaczęłam wypisywać przed naszą rozmową, to tak, mamy doświadczenie molestowania seksualnego, a później pewnego rodzaju wyjście z tego doświadczenia najpierw za pomocą terapii, wsparcia, a później sztuki, jednej z moich ulubionych w ogóle bohaterek Amy. Mamy kwestie osób niebinarnych, transpłciowych, różne podejścia rodziców. Jedna z osób bohaterskich mieszka u swojej osoby partnerskiej i jej rodziny, bo ta jej rodzina nie wspiera w całym tym procesie, jakoś się jej wyrzekła. I tak bym mogła wymieniać. Czy wy czasami czułyście się przytłoczone tymi wszystkimi wątkami? Miałyście takie poczucie, że tego jest za dużo?
Agata?
Ja muszę przyznać, że tak, obejrzałam go, w ogóle weszłam absolutnie bezkrytycznie, z całkowitym bezdechem, nie mogąc w ogóle się oderwać, ale mam tak, że ostatnie dwa odcinki to oglądałam raz, w sensie musiałam przewijać jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć, bo nie mogłam w ogóle jakoś poczuć, że to miałoby się teraz skończyć, bo jest to, od czego zaczęłyśmy, to jest mój niedosyt, ale poczucie właśnie, na przykład jest wątek, myślę, który byłby niezwykle ważny dla młodych osób dotyczący przemocy seksualnej i tego, w jaki sposób będąc najmądrzejszym człowiekiem na ziemi, można nie zauważyć sygnałów, że ktoś wobec nas stosuje manipulacje, właśnie gaslighting albo jakiegoś rodzaju formy zawężania naszego pola widzenia w celu zdobycia jedynych praw do nas. Tutaj to, jak Viv szybko sobie poradziła, właściwie wystarczył jeden komentarz kilku osób i to takie, wydało mi się to prawie niemożliwe, żeby tak szybko o nią chwycił za mocno za nadgarstek, żeby ona poczuła, że to jest zagrażające, jeżeli byłaby tak zakochana i w to wszystko, to jest duża szansa, że to dłużej by trwało i byłaby, że tak powiem, bardziej utopiona w tym sosie tych różnych zawirowań, jakie mogłyby być wobec niej. Tutaj technik zastosowany, myślę, że wiem, że to nie jest o tym serial, ale że to mogłoby być dłużej pociągnięte i pokazane też właśnie, jak ważne jest wsparcie bliskich osób, żeby sobie poradzić z taką sytuacją. Dalej jest temat, który też wydaje mi się, że wydarza się tylko w jednej rozmowie. On się być może pojawia w innych kawałkach, kiedy widzimy Erika i Otisa jako parę przyjaciół, chłopak biały, heteroseksualny, typowy nastolatek, lekko zakompleksiony, mało popularny i jego przyjaciel, który w ogóle tutaj ma absolutne tendencje do bycia gwiazdą, jest super przebojowy, jest czarny, jest queerowy, przybiera takie persony famujące, w sensie właśnie, no nie wiem, to tak biorę z serialu Glamorous, że właśnie jest femme, to znaczy, że nie boi się make-upu, nie boi się obcasów, nie boi się voguingu i jest taki właśnie z pogranicza genderu, mimo że się identyfikuje jako facet, jest gejem i właśnie szybko to queerowe towarzystwo okazuje się tym miejscem jego wytchnienia, gdzie nie musi się tłumaczyć, nie musi opowiadać co, do czego i dlaczego tak się czuje, ale ten wątek rasy i religii tutaj też, ta intersekcja niezwykle ważna właśnie, że rodzina sprowadzając się do Wielkiej Brytanii jakby niesie ze sobą ten bagaż tradycji, która się manifestuje w obrządkach religijnych, to jak bardzo jego mamie zależy na tym, żeby on się nie odwracał od Boga i widzimy, że to nie jest jakaś performatywność z jego strony, ten Bóg też mu się w snach pojawia i okazuje się, że jakby jest trudność z tym, czy pójść i zacisnąć zęby i wejść do kościoła, który nie kocha go takim, jaki jest w całości, a jednocześnie potrzebą wspólnoty, to ten dialog między przyjaciółmi, kiedy Erik mu to wszystko wygarnia i mówi, słuchaj, no może patrzymy na to samo, ale te wszystkie czynniki, w których wzrastamy, no mają absolutny wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez świat i to ja niosę na sobie jakiś ciężar jako przyjaciela, oczekuję, że też nie będziesz się bał ze mną o tym rozmawiać, że ja nie jestem dla ciebie, że tutaj rasa ma znaczenie, mimo że wzrastaliśmy razem i płeć i orientacja mają znaczenie, mimo że wzrastaliśmy razem. Możemy być najlepszymi przyjaciółmi, ale nie mamy takich samych warunków wzrastania. To było bardzo przejmujące dla mnie. Myślę, że w Polsce o ten dialog jeszcze tutaj walczymy, w sensie no, ta homogeniczność w naszym kraju, no też w pewnym sensie iluzoryczna, ale jest bardzo potrzebna, żeby nazywać te kwestie. Myślę, że też w kontekście Polacy, ludzie z Ukrainy są bardzo wizualnie podobni, ale to nie jest taka sama historia. Na przykład.
Muszę wam teraz przyznać, chyba już przyszedł czas na to, żebym powiedziała, że mi ten czwarty sezon się w ogóle nie podobał i najchętniej życzyłabym sobie, żeby nie powstał i serial skończył się na trzecim sezonie. Chciałabym, żeby ten czwarty sezon wyglądał inaczej i zgadzam się z Agatą, że po prostu tych wątków było bardzo dużo, a do tego dorzucę jeszcze wzmocnienie tego, co powiedziałaś, że te wątki zostały potraktowane bardzo po łebkach, bardzo tak przewijaliśmy się nad niektórymi problemami i też w tym sezonie wprowadzono bardzo dużo nowych postaci. Zniknęły nam, no wydaje mi się, że chyba postać, którą wszyscy totalnie kochali, czyli Lily, grana przez Tanię Reynolds, nie ma Oli, nie ma Jacoba, są kolejne nowe postacie i wydaje mi się, że czasami te postacie po prostu były po to, żeby wygłosić jakiś statement, powiedzieć, nie wiem, odbyć jakąś jedną ważną rozmowę, a w ogóle ich nie poznajemy, w ogóle nie są nam jakoś, nie zbliżamy się do nich, a przez to miałam właśnie poczucie, że no, ich losy za bardzo mnie nie interesują. Na przykład tak było z Romanem, jedną z transpłciowych postaci, która została sprowadzona w tym serialu właściwie do tylko jednego dialogu na temat tego, jak wygląda w Wielkiej Brytanii przejście tranzycji. Więc to mi się na maksa nie podobało. Nie podobało mi się nagromadzenie tych negatywnych wątków. Ja cały czas wracam do tego humoru jak po prostu Katarynka, ale wcześniej w Sex Education też mieliśmy tak zwane poważne tematy, które były wrzucane pomiędzy wątki komediowe. I przez to, że mieliśmy je pojedynczo i bardzo z takim rozmysłem wrzucane, to one jeszcze mocniej wybrzmiewały, tak jak na przykład sytuacja z molestowaniem Amy. I na mnie, ja do tej pory pamiętam dokładnie ten wątek, sceny po kolei, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, taką solidarność też dziewczyńską, która wtedy została zamanifestowana. W tym sezonie jest masa negatywnych rzeczy, które się wydarzają naszym bohaterom. Jest wątek śmierci, jest wątek molestowania seksualnego w dzieciństwie, jest wątek samobójstwa, depresji i tak dalej, i tak dalej. To jest za dużo jak na komedię. Przez to, że tyle jest tego nieszczęścia, to ja się czuję przytłoczona i ta narracja nie jest taka płynna, bieżąca i jakaś wartka.
Tutaj rozmawiałyśmy w takim odcinku, na jakie seriale czekamy na jesień i rozmawiałyśmy właśnie o Sex Education i wtedy wymieniłyśmy się takimi myślami, że no ten serial dostanie jakiś happy end, bo po prostu to jest tego typu serial. I ja też mam takie poczucie, że ten czwarty sezon jest najbardziej ponury, najmroczniejszy, ale też najmniej mnie angażujący, co mnie bardzo zaskoczyło. Jeden z takich wątków, ty powiedziałeś o depresji, chodzi konkretnie o depresję poporodową Jean Milburn, czyli matki Otisa, która jest takim wątkiem zupełnie też oderwanym. Mam takie poczucie, że ona ją przeżywa i jakoś z nią zaczyna sobie radzić zupełnie w sposób jakiś taki po łebkach, jakby za mało było czasu, żeby też to wybrzmiało, a przez to dużo tych wątków traci. Ja też nie polubiłam tych postaci nowych za bardzo, ale też cieszę się, że zostały takie postacie jak właśnie Amy czy Adam, czyli takie trochę opowieści o pochwale dziwności, bo ten serial jest pochwałą różnorodności, ale też takiej dziwności i unikalności. I to jest też taka dobra strona tego serialu. Rzeczywiście za dużo na ten finał.
A chciałam was jeszcze o coś zapytać, dlatego że trochę mam poczucie jak przy And Just Like That, czyli takim serialu, który był kontynuacją Seksu w Wielkim Mieście. Pamiętacie, wyszedł ten pierwszy sezon i wszyscy mówili: halo, halo, to jest Seks w Wielkim Mieście, a gdzie jest seks? I dokładnie mam tak samo z tym czwartym sezonem Sex Education. Przecież to był serial o seksie, a tego seksu w tym sezonie jest jak na lekarstwo.
No tak jest, jak mówicie, tak jakoś no, ze smutkiem, z poczuciem, że jesteśmy gdzieś w połowie tego, co się mogłoby tutaj dalej potoczyć. Zniknęła nam Maeve, gdzieś pojechała. Nie wiemy, co dalej będzie z ich miłością, czy oni już zerwali, czy tutaj jakaś jest kontynuacja, nie wiemy, jak sobie potoczy się związek przyjaciółki z exem Maeve, właśnie z Isaaciem. Nie wiemy, jak Cal przeżyje, zdecyduje się przejść przez tranzycję. No to tak, zdecydowanie smutno. Nie wiem, jak sobie właśnie będzie dalej radzić nasza główna bohaterka. No, ja wrócę do tego wątku, który na samym jeszcze początku wymieniłam jako jeden z punktów, do których będę chciała wrócić, właśnie dotyczący różnicy generacyjnej, tego dla mnie od samego początku, myślę, że dla wielu moich koleżanek seksuolożek, no, jest na pewno postać była Jean Melbourne była budowana na takim uspólnionym głosie wielu moich kolegów, wielu moich koleżanek dotyczących właśnie, jak to jest być seksuolożką we współczesnych czasach, jak to jest być butem, szewcem, który bez butów chodzi, jak to jest właśnie nawiązywać relacje, jak się jest tutaj w tej w pozycji seksperki, a się samej ma różne problemy. Ten temat późnego macierzyństwa, tego, żeby połączyć macierzyństwo z pracą, tego, żeby sobie poradzić z tym, że są nowe społeczne media, które dyktują się nowymi zasadami i ta audience, czyli publiczność oczekuje zupełnie innych głasków, aniżeli taka zwykła porada przez telefon. Więc tutaj bardzo byłam poruszona tym, że ona tak jakoś gaśnie, a nie możemy zobaczyć, jak ona wraca do siebie. I też samo poprowadzenie tej kliniki przez nastolatków, chciałabym wiedzieć, czy oni jakoś wejdą w kooperację. No jednak, mimo że pojawia się taki wątek, to ja też w ogóle zastanawiałam się na moment, co mi to robi i jak ja się z tym mam, że właściwie Ou stoi na scenie z Otisem, mają swoją debatę i on jest jednak tym białym, heteroseksualnym chłopakiem, który wzrastał w rodzinie seksuologicznej, więc tu jest dużo różnych takich obszarów, do których można się przyczepić i właściwie ona to wyciąga, dokonując swojego coming out i odwracając właściwie, tak jak mówią, kancelując jego wystąpienie. I miałam takie właśnie zastanowienie, jak to przerobić w sobie w kontekście tego, jak bardzo potrzebna jest oferta seksuologiczna pochodząca od bardzo różnych przedstawicieli, różnych grup, różnych płci, różnych tożsamości, różnych doświadczeń. I o tym, że w tej nowej szkole, kiedy te nowe problemy, czy one będą nazwane woke, czy nie, że one w dalszym ciągu występują z takim samym nadężeniem, że bez względu na to, czy żyjemy w bardzo seks pozytywnym, czy bardzo seks negatywnym społeczeństwie, w dalszym ciągu mamy stosunkowo mało takich przestrzeni, żeby dowiadywać się o tym, co nam się samym podoba, jak to robić. No to już tutaj nie dowiadujemy się w tym ostatnim sezonie, jak to robić. Bardziej myślę, że tu jest takie samostanowieniu, ale też o szukaniu własnej tożsamości. Okej, ale to nie znaczy, że na tych etapach też nie stajemy przed dylematami dotyczącymi właśnie co bym chciała z tym seksem tutaj pokombinować w dalszym ciągu. To była bardzo atrakcyjna ta właśnie rzecz w poprzednich sezonach normalizująca różne praktyki. Myślę, że trochę tego zabrakło.
Ja tak się zastanawiam, czy dla ciebie nie było niepokojące to, że właśnie seks terapeutami, czy osobami prowadzącymi terapię w tym serialu są jednak osoby, które mają wiedzę, ale nie mają tego przygotowania.
Ja się z tym mierzę na co dzień. To nie jest tak, że to jakieś jest mi zupełnie obce, bo ja ucząc studentów seksuologii, bardzo często spotykam się z osobami, które robią to od wielu lat i są w tym, myślę, że niektóre z nich są świetne, więc taka jestem z taką pokorą, ale też z poczuciem, że jednak to oprócz bycia bardzo znaną sekspertką w social mediach, jeżeli nie idzie za tym kontynuacja edukacji i takie bycie w różnych kursach, które przygotowują do lepszego odpowiadania na te pytania, to się musi wprost proporcjonalnie do wieku i do wymagań edukacyjnych zmieniać, bo w przeciwnym razie to jest krótka droga do dokonania jakiejś formy przemocy, bo czasami nawet odpowiadając bardzo intuicyjnie na pytania seksuologiczne, no są takie zagadnienia na przykład dotyczące traumy, gdzie intuicja nie wystarczy. No, praca z osobami GSRD, czy też należącymi do różnorodności seksualno-genderowo-relacyjnych, samo bycie otwartym i tolerancyjnym nie wystarczy, żeby zaadresować takie bardzo konkretne problemy wynikające właśnie czy ze stresu mniejszościowego, czy z właśnie takiej bardzo specyficznej dla danej grupy kultury i zarastania w pewnych przekonaniach też społecznych, więc ja jakoś będę apelować, że po obejrzeniu Sex Education można się dużo dowiedzieć o seksie i bardzo to polecam rodzicom w celu zweryfikowania, czy chcą to polecić swoim dzieciom albo wspólnego oglądania tego ze swoimi nastolatkami. Niemniej jednak to nie zastąpi przeczytania książki, czy zrobienia kursu, czy pójścia na własną terapię. To na pewno. Tutaj trzeba to wzmocnić innymi dobrami w ofercie psychoseksuologicznej na rynku, też tym bardziej naukowym, a nie tylko popkulturowym.
No, zastanawiam się, czy ktoś z uczniów, młodzieży, młodych osób wpadł na pomysł po obejrzeniu Sex Education, żeby otworzyć taką poradnię w swojej szkole i na przykład udzielać w niej porad. Żegnamy się z Sex Education, z serialem, który lubimy, ale jednak pozostajemy z dużym niedosytem chyba wszystkie trzy po tym ostatnim sezonie, który tak jak pozostałe można obejrzeć na Netflixie.
Ja jednak muszę powiedzieć, że będę za nim tęsknić.
Ja również.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
I bardzo dziękujemy naszej gościni, dr Agata Lewe-Kurila, psychoterapeutka, seksuolożka z Instytutu Pozytywnej Seksualności. Dzisiaj z nami była.
Pa, pa.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.